Mówi Paryż RFI, czwartek, 16 dzień lipca 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Sharm el-Sheikh obradowały państwa niezaangażowane. Najważniejszy rezultat szczytu – dialog pomiędzy Indiami i Pakistanem. Kolejne morderstwo polityczne w Rosji. Nie żyje Natalia Esteminowa, bojowniczka o prawa człowieka. Gholam Reza Akhazedah, przewodniczący irańskiej organizacji energii atomowej, podał się do dymisji. Czarne skrzynki irańskiego Tupolewa odnalezione, ale mocno uszkodzone. Szczotki francuskiego Airbusa, który uległ katastrofie 1 czerwca podczas lotu z Rio do Paryża, znajdują się w laboratoriach w Tuluzie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W Rosji dokonano kolejnego morderstwa politycznego. Zabita została 50-letnia Natalia Estemirowa, bojowniczka o prawa człowieka, która otwarcie mówiła o kontynuowaniu prześladowań Czeczenów przez prorosyjskie władze. Estemirowa, współpracująca z organizacją pozarządową Memoriał, zajmującą się m.in. ujawnianiem przypadków łamania praw człowieka w Rosji, została porwana sprzed własnego domu w Groznim. Jej ciało odnaleziono kilka godzin później w Inguszetii. Nosiło ślady strzałów w głowę i w klatkę piersiową. Natalia Estemirowa podała ostatnio do publicznej wiadomości informację o egzekucji dokonanej bez sądu w Czeczenii. Jej ofiarą padł osobnik, którego podejrzewano o przynależność do rebeliantów. Zabili go mężczyźni odziani w ubrania kamuflacyjne. Memoriał przypomina, że Esterminowa już od jakiegoś czasu wzbudzała niezadowolenie prorosyjskich władz czeczeńskich. Tatiana Łokszyna z organizacji Human Rights Watch stwierdziła, że nie ma żadnych wątpliwości co do związków tego morderstwa z działalnością Esterminowej. Jej zdaniem metoda wskazuje jasno na ludzi Kadyrowa. Tymczasem przecież rząd rosyjski wstrzymał w kwietniu operację antyterrorystyczną, tak zwaną prowadzoną w Czeczenii. Zdaniem ekspertów podrzucenie ciała do Inguszetii miało na celu skompromitowanie prezydenta tego kraju i udowodnienie, że jego metody nie sprawdzają się na Kaukazie. Yunus Bek Yevkurov znany jest z nawiązania dialogu ze społeczeństwem. Został on ciężko ranny w zamachu samobójczym w czerwcu tego roku. Parlament Europejski uczcił minutą ciszy pamięć zamordowanej rosyjskiej działaczki na rzecz praw człowieka Natalii Estemirowej. Na początku posiedzenia odczytano oświadczenie przewodniczącego parlamentu Jerzego Buzka, w którym wezwał on władze Rosji do rozpoczęcia śledztwa w sprawie tej zbrodni. Z wielką przykrością dowiedziałem się o tragicznej śmierci Natalii Estemirowej, która została porwana w Groznym. W imieniu Parlamentu Europejskiego chciałbym przekazać rodzinie i przyjaciołom zmarłej najszczersze wyrazy współczucia oraz kondolencje. W Parlamencie Europejskim bardzo ceniliśmy jej pracę w zakresie obrony praw człowieka, promowania odpowiedzialności oraz szerzenia zasad państwa prawa. Wzywamy władze rosyjskie do tego, by rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę dochodzenie w sprawie jej śmierci i podjęły działania zmierzające do ujawnienia i doprowadzenia sprawców przed oblicze sądu, napisał Jerzy Buzek. Natalia Estemirowa była współpracowniczką organizacji Memoriał, w której, jak wspomnieliśmy przed chwilą, zajmowała się Czeczenią. W 2005 roku za swoją działalność została nagrodzona przez chadecką frakcję w Parlamencie Europejskim medalem Roberta Schumana. Rzecznik Białego Domu Jan Kelly potępił zabójstwo rosyjskiej obrończyni praw człowieka i wezwał władze rosyjskie do jak najszybszego pochwycenia i ukarania zabójców. O wyjaśnienie sprawy i ukaranie morderców Estemirowej zaapelowała także do prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa nowojorska organizacja zajmująca się obroną praw człowieka Human Rights Watch. Prezydent Miedwiediew wyraził oburzenie, a prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow określił to morderstwo jako nieludzkie i obiecał osobiste zaangażowanie się w ściganie sprawców. Mówi Paryż RFI.
Czy powołany do życia w 1955 roku ruch państw niezaangażowanych, który z założenia zrzeszał kraje nie wypowiadające się po żadnej stronie w okresie zimnej wojny, ma dzisiaj jeszcze rację bytu? To pytanie zadają sobie komentatorzy, a przybyli na szczyt do Egiptu politycy z ponad 50 państw rozmawiali głównie na temat kryzysu światowego i terroryzmu. Podczas inauguracji obrad w Sharm el-Sheikh prezydent Kuby Raul Castro dowodził, że właśnie państwa niezaangażowane są najbardziej dotknięte kryzysem i że należy zmienić światowy system finansowy tak, aby uwzględniał interesy państw rozwijających się. Występujący później przywódca Libii Muammar Gaddafi oburzał się na Radę Bezpieczeństwa ONZ-u, która nie reprezentuje nikogo, a nawet nazwał tę instytucję terrorystyczną. Ale najwięcej o terroryzmie rozmawiali przedstawiciele dwóch potęg regionalnych i nuklearnych, Indii i Pakistanu. Dwustronne spotkanie na najwyższym szczeblu było starannie przygotowane przez dyplomatów obu państw i bacznie obserwowane przez komentatorów. Po ubiegłorocznych zamachach w Bombaju przeprowadzonych przez, jak utrzymuje New Delhi, pochodzącą z Pakistanu ekstremistyczną organizację Laskhar-e-Taiba, napięcie w stosunkach między dwoma sąsiadami wyraźnie wzrosło. Islamabad zapowiedział niedawno, że najprawdopodobniej w tym tygodniu przed sądem stanie 5 osób oskarżonych o zorganizowanie tych zamachów. Premier Pakistanu po przybyciu do Egiptu powiedział, że jest dobrej myśli, gdyż ostatnio było kilka pozytywnych sygnałów w stosunkach z Indiami i że proces ten będzie kontynuowany. Po spotkaniu w czwartek premiera Indii Singha i premiera Pakistanu Gildaniego opublikowano komunikat, w którym podkreślono chęć wspólnej walki przeciwko terroryzmowi i ścisłej współpracy w tej dziedzinie. Wierzymy, że trwały pokój w Azji Południowej jest możliwy, czytamy w tym komunikacie. Przypomnijmy, że od uzyskania niepodległości w 1947 roku Indie i Pakistan stoczyły ze sobą 3 wojny, w tym 2 o Kaszmir. Jeżeli ruch państw niezaangażowanych przyczyni się do tego, by uniknąć kolejnego konfliktu, to warto, by nadal funkcjonował.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad przyjął złożoną przed 3 tygodniami dymisję Golama Rezy Aghazadeha, przewodniczącego Irańskiej Organizacji Energii Atomowej, który podał się przed 3 tygodniami, jak wspomniałem przed chwilą, do dymisji. Golam Reza Aghazadeh od dawna brał czynny udział w życiu politycznym Iranu. Pełnił m.in. funkcję zastępcy obecnego lidera opozycji Mira Hosseina Musawiego podczas jego prezydentury w latach 80. Sprawował ponadto funkcję ministra do spraw ropy naftowej w latach 1985-1997, a następnie został mianowany przez liberalnego prezydenta Mohameda Khatamiego szefem organizacji do spraw programu nuklearnego. Pozostawał na tym stanowisku także podczas prezydentury Ahmadinejada. Aghazadeh podczas obchodzonego w kwietniu tzw. Narodowego Dnia Energii Atomowej oświadczył w Teheranie, że program atomowy Iranu jest nadal rozwijany i w tej dziedzinie nastąpiły znaczne postępy. Aghazadeh znajduje się na sporządzonej przez Unię Europejską liście urzędników irańskich, którzy od czerwca 2008 roku mają zakaz wstępu na obszar europejski. Mówi Paryż RFI. Czarne skrzynki z samolotu irańskiej kompanii Caspian Airlines, który w środę rozbił się w północnym Iranie, zostały odnalezione. Eksperci analizują dane. Czarne skrzynki zostały mocno uszkodzone. Można jednak mieć nadzieję, że jednak coś uda się z nich wycisnąć. Samolot Tupolew 154 produkcji rosyjskiej leciał z Teheranu do Jerewania. Telewizja irańska pokazała zdjęcia głębokiej dziury o długości 60 metrów oraz rozrzucone szczątki samolotu, buty i ubrania. Na pokładzie znajdowało się 153 pasażerów i 15 członków załogi. Według szefa policji prowincji wszystkie ciała są spalone i całkowicie zniszczone. Szczątki zostały odesłane do Teheranu. Ich identyfikacja jest jednak praktycznie niemożliwa. Źródła policyjne podały także, że palący się samolot próbował przed upadkiem wylądować i krążył chwilę nad ziemią. Wcześniejsze rozmowy między pilotem i wieżą kontrolną były zupełnie normalne. Załoga nie sygnalizowała żadnych ewentualnych problemów. Jak podała agencja prasowa ISNA, samolotem podróżowała m.in. irańska narodowa drużyna juniorów judo. Przyczyna wypadku nie jest znana, ale wiadomo skądinąd, że stan irańskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego jest opłakany. Agencja France Press twierdzi, że sędziwy jęk większości samolotów, brak części zamiennych, niedostatki kontroli technicznych to skutek sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Teheran w 1980 roku. W roku 2005 w katastrofie na lotnisku Mehrabad zginęło 108 pasażerów. We wrześniu 2006 roku w wypadku samolotowym zginęło kolejnych 29 osób. W końcu w 2006 roku przy starcie rozbił się samolot wojskowy, na pokładzie którego znajdowało się 39 osób, w tym 30 strażników rewolucji. Wszyscy zginęli. Mówi Paryż RFI. Szczątki Airbusa kompanii Air France, który uległ z nieznanych przyczyn katastrofie 1 czerwca w locie z Rio do Paryża, dotarły do laboratoriów lotniczych w Centrum Europejskich Prób Aeronautycznych w Toulouse. Przypomnijmy, że w wyniku tej największej w dziejach Air France katastrofy lotniczej zginęło 228 osób, a czarnych skrzynek nie udało się odnaleźć. Specjalny konwój przewiózł 640 fragmentów samolotu z bazy marynarki wojennej nad Atlantykiem do Toulouse. Odnalezione fragmenty stateczników przewieziono osobno. Badania pozwolą być może na wykrycie przyczyn dyslokacji maszyny w locie. Do tej pory wykluczono możliwość eksplozji na pokładzie samolotu. Specjaliści stwierdzili ponadto, że końcówki prędkościomierzy, czyli tak zwane rurki Pitota, których wadliwe funkcjonowanie uznawano początkowo w harmidrze dziennikarskim za przyczynę katastrofy, na pewno jej nie spowodowały. Mówi Paryż RFI. Unia Europejska przyznała pierwszą nagrodę literacką 12 laureatom, pośród nich Polakowi Jackowi Dukajowi. Nagrody w wysokości 5000 euro zostaną wręczone podczas tegorocznych targów we Frankfurcie. Ponadto Unia Europejska będzie finansowała koszta przekładów poszczególnych dzieł na inne języki. Jacek Dukaj zdobył nagrodę literacką Unii Europejskiej za znakomitą powieść Lód, za którą otrzymał też zresztą w zeszłym roku nagrodę Fundacji imienia Kościelskich. Unia Europejska wezwała w tym roku w szranki 12 krajów unijnych. Laureaci pochodzą z Francji, Austrii, Chorwacji, która co prawda jeszcze do Unii Europejskiej nie należy, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Norwegii, Portugalii, Słowacji i Szwecji. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy do wysłuchania korespondencji z Festiwalu Teatralnego w Awinionie Agnieszki Kumor.
Na 63. festiwalu w Awinionie położyły się cieniem wojny, konflikty i zbrodnie. Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek sobie wilkiem, wydają się mówić artyści, którzy badają bolączki dzisiejszego świata. Twórcy przybyli z Francji, Quebecu, Afryki, Polski, Belgii, Hiszpanii, Algierii, Libanu i Włoch. Awinion stał się dla nich portem, gdzie mogą życie zamienić na sztukę i poprzez sztukę szukać odpowiedzi na pytania stawiane przez życie. Taki kształt przyjął tegoroczny festiwal, gdyż patronuje mu Wajdi Muawad, artysta stowarzyszony imprezy, Libańczyk mieszkający w Montrealu, którego wojna domowa wygnała z ojczyzny i który z walizek emigranta uczynił materię swego teatru. Jedni artyści mówią otwarcie o wojnie, jak izraelski filmowiec Amos Gitej, który otworzył festiwal adaptacją wojny żydowskiej Józefa Flawiusza. W spektaklu Wojna synów światłości przeciw synom ciemności w roli narratorki wystąpiła Jeanne Moreau. Niewątpliwie mocnym punktem drugiego tygodnia festiwalowego będzie czwartkowa gorąco oczekiwana premiera Apolonii, spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego, który przywiózł bulwersujący traktat o ofierze i osobistym poświęceniu. Obok przedstawień w taki czy inny sposób dotykających wojny i zniszczenia, jakie czyni ona w psychice człowieka i jego porządku moralnym, obecne są również spektakle zaangażowane na warsztat biorące paradoksy i absurdy tkwiące we współczesnym społeczeństwie w szerokim jego pojęciu. Oscar Gomez Mata, Hiszpan kierujący trupą teatralną w Genewie, ma tu uprzywilejowaną pozycję obserwacyjną odbiegającą od tradycyjnej szwajcarskiej neutralności. Jego spektakl zatytułowany Kairos, Syzyfy i żywe trupy, zaprezentowany w Chapelle de Pénitent-Blanc, miesza gatunki performance, kabaret, cyrk, zachowując bezbłędnie absurdalny styl rodem z Monty Pythona. Punktem wyjścia są przemyślenia twórców spektaklu na temat teatru jako sztuki ulotnej, żywiącej się metamorfozą, wywodząc od starożytnych Greków pojęcie kairos, szczęśliwego zbiegu okoliczności, który jednak, jak rządzącego nim bożka, należy schwytać i przymusić do działania, Oskar Gomez Mata i czwórka jego kompanów dyrygują misternie budowaną na scenie paranoją. Ktoś walczy z upstrzonym w centki kocem, biorąc go za domowe zwierzę. Ktoś komuś udziela pseudonaukowych porad z cyklu Żyjmy lepiej, żyjmy dłużej. Ktoś jeszcze wznosi się na wyżyny hiperpolityki siostry mniemanologii stosowanej. Nie brak i autoironii z własnego ogródka. Aktorka każe sprzedawcy róż imigrantowi ze Sri Lanki podziękować na klęczkach administratorce trupy za 40 euro zarobione za statystowanie w spektaklu. Ta z kolei klęka przed przedstawicielką festiwalu, która przekazuje kompanii czek na 5600 euro. Na scenę wejdzie jeszcze ktoś z władz regionu współfinansujących festiwal i tak od 40 euro suma wzrosła do kilku milionów. A wszystko to dzięki wiernej publiczności festiwalowej, która buli za bilety wstępu. Oddany został jej należny hołd władz regionu. To rzadki moment, kiedy politycy dziękują podatnikom na klęczkach. Dla tej jednej chwili warto było uczestniczyć w wariackim przedsięwzięciu z Genewy. 63. festiwal jest wreszcie okazją do uczczenia dwóch rocznic. 50 lat temu zmarł Gérard Philippe, aktor przede wszystkim filmowy, ale i współtwórca awiniońskiej legendy. Wystawa poświęcona pamiętnemu odtwórcy księcia Homburgu gości w Maison Jean-Villard. W tym roku mija również 20. rocznica śmierci Racina naszych czasów, Bernarda Marii Coltesa, z pomocą brata autora François. W siedzibie festiwalu OFF zorganizowano wystawę listów pisarza do matki, które są swoistą kroniką jego młodzieńczej podróży po Ameryce Południowej i Afryce. Nie zabrakło biografii i zdjęć rodzinnych, a także konferencji z udziałem twórców i mini spektakli niezależnych kompanii pokazujących żywotność teatru Coltesa. Nie zapomniał o nim i program radiowy France Culture, który do swych audycji transmitowanych z festiwalu zaprosił m.in. Petera Steina, autora prapremiery Roberto Zucco. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Chiny stają się nowym celem Al-Kaidy, informuje na pierwszej stronie Le Figaro. Bardziej niż w Tybecie, obecne zamieszki w Xinjiang mogą zmienić wizerunek Chin w oczach świata, twierdzi Pierre Roussolin w artykule wstępnym. Sprawa Tybetu zmobilizowała tylko zachodnie elity, tymczasem sprawa Ujgurów znalazła oddźwięk w całym świecie muzułmańskim. Trzeba mieć nadzieję, że pogróżki Al-Kaidy, która zapowiada ataki na chińskie przedsiębiorstwa w Afryce Północnej w ramach zemsty za represjonowanie muzułmanów w Xinjiang, pozostaną tylko pogróżkami. Są one jednak z całą powagą traktowane przez Pekin, który nagle odkrył, że terroryzm islamski może być zagrożeniem nie tylko dla Zachodu. Miały już miejsce zamachy wymierzone przeciwko Chińczykom w Pakistanie, w Jemenie, w Algierii, ale po raz pierwszy organizacja terrorystyczna grozi bezpośrednio władzom chińskim. Te z kolei od dawna oskarżają Al-Kaidę o wspieranie ujgurskiego irredentyzmu. Również Turcja, zawsze gotowa bronić narody używające jej języka, wzięła stronę Ujgurów. Jej premier Recep Erdoğan użył nawet słowa ludobójstwo, określając politykę władz chińskich w Xinjiang. Zdaniem Pekinu chodzi o walkę o wpływy w bogatych w surowce krajach Azji Środkowej, w których mieszka ludność pochodzenia tureckiego, w Turkmenii, Uzbekistanie, Kirgistanie i Kazachstanie. Obecni na pięciu kontynentach Chińczycy nie mogą już uważać siebie za jednostki zagrożone mniej niż inni. Pekin powinien wyciągnąć z tego wnioski i przyłączyć się do wspólnej walki z radykalnym islamizmem. W Libération znajdziemy artykuł poświęcony porwanym wczoraj w Mogadiszu Francuzom. Ich losy nie są znane, przypuszcza się jednak, że mogli zostać odsprzedani grupie radykalnych islamistów Hizbul al-Islam. To nie jest dobra wiadomość. Łatwiej negocjować z bandytami porywalającymi dla okupu niż ze zorganizowanymi ekstremistami prowadzącymi walkę polityczną. Hizbul al-Islam jest organizacją szejka Dahira Awaisa. Jego oddziały przejęły kontrolę nad Mogadiszu. Mogadiszu w czerwcu 2006 roku. Wyparte zostały ze stolicy przez armię etiopską w grudniu tegoż roku. Szejk Dahir Aweis nie poddał się jednak i powrócił do kraju kilka miesięcy temu, aby pokonać swego byłego sprzymierzeńca Szarifa Szejka Ahmeda, wybranego prezydentem tymczasowego rządu federalnego w grudniu 2008 roku. Osobnicy, którzy porwali we wtorek Francuzów, odznaczali się wyjątkową brawurą. Podjechali przed hotel samochodem rządowym, przebrani w mundury wojskowe. Kidnapping miał miejsce w strefie pilnie strzeżonej przez wojsko. Nie wiadomo, kim byli porywacze. Być może byli to żołnierze, którzy zdezerterowali z armii rządowej. Przetrzymywanie zakładników w Mogadiszu jest trudne i niebezpieczne, wymaga organizacji, logistyki i kontrolowania sporego terytorium. Porwani Francuzi oficjalnie pełnili funkcję doradców przybyłych z oficjalną misją wsparcia dla rządu somalijskiego. Według wszelkiego prawdopodobieństwa są to agenci DGSE, Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Zewnętrznego, wchodzącego w skład francuskich służb specjalnych. Ich zadaniem było przeprowadzenie rozpoznania w sprawie nawiązania kontaktów z rządem Szarifa Szejka Ahmeda. Francja, podobnie jak i Stany Zjednoczone, popiera ten tymczasowy rząd federalny. Obiecała mu nawet pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa. Dwaj agenci DGSE zostali wysłani do Mogadiszu, ponieważ Francja, tak jak i inne państwa zachodnie, nie utrzymuje kontaktów dyplomatycznych z Somalią z powodu ogromnego zagrożenia, jakie panuje w stolicy kraju. Agenci francuscy zatrzymali się w hotelu Sahafi. Sahafi znaczy dziennikarz w języku somalijskim. Zatrzymują się tu również członkowie i współpracownicy rządu. Czy zameldowali się w hotelu jako dziennikarze? Tak twierdzi jego dyrektor. Władze francuskie mają wątpliwości. Nie mieli oni żadnego powodu, aby ukrywać swoją tożsamość. Ich misja była jawna i oficjalna. Podobno nie obejmowała żadnych działań szpiegowskich. DGSE podejmuje się podobnych działań tam, gdzie inne służby zachodnie nie są obecne, ze względu na wysoki stopień zagrożenia. Jak dowodzą ostatnie wydarzenia w Mogadiszu, jest on rzeczywiście bardzo wysoki. Katolickie La Croix martwi się, że w Rumunii centra handlowe są ważniejsze niż kościoły. Sprawa dotyczy bukareszteńskiej katedry zbudowanej w latach 80. XIX wieku. W jej najbliższym sąsiedztwie buduje się ogromny wielopiętrowy wieżowiec zawierający biura, parkingi i centrum handlowe. Ponieważ Bukareszt leży w strefie aktywności sejsmicznej, istnieje obawa, że wieżowiec może zmiażdżyć zabytkową katedrę. Spór między inwestorami i władzami kościelnymi w tej sprawie trwa już ponad 10 lat. Budowę zaczęto jednak w 2006 roku, nie ustalając ostatecznej wysokości budynku. Potem nastąpiły rozprawy sądowe. Pierwsza przyznała rację klerowi, druga inwestorom. Katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość w Rumunii, zdominowanej przez prawosławie. Czy dlatego ich zdanie ma mniejszą wagę? Czy spekulacje nieruchomościami i korupcja biorą górę nad zdrowym rozsądkiem? Rumuńscy katolicy jeszcze się nie poddali i planują działania na najbliższe tygodnie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kanada zamierza ograniczyć napływ Romów ubiegających się o azyl polityczny w tym kraju. W tym celu, czytamy w dzienniku Le Monde, Ottawa wprowadziła obowiązek posiadania wiz kanadyjskich przez obywateli Republiki Czeskiej. Dziennik podkreśla, że krok ten poprzedziły długie tygodnie dyplomatycznych zabiegów między władzami Kanady i Czech. Wprawdzie restrykcje dotyczą wszystkich obywateli czeskich, ale tajemnicą Poliszynela jest, iż wymierzone są przede wszystkim w Romów. Praga zareagowała bardzo gwałtownie na tego typu ograniczenia, będące czymś niezwykłym w stosunkach między państwami demokracji zachodniej. Do stolicy wezwano ambasadora Czech w Ottawie i rozważano możliwość prowadzenia wiz dla obywateli kanadyjskich mających paszporty służbowe lub dyplomatyczne. Tylko wobec tych dwóch kategorii, gdyż Czechów obowiązują ustalenia unijne i nie mogą się z nich wyłamywać. Władze czeskie zwróciły się do Komisji Europejskiej z prośbą, aby w geście solidarności z obywatelami Republiki Czeskiej pozostałe państwa wprowadziły obowiązek posiadania wiz przez Kanadyjczyków. Bruksela odrzuciła możliwość automatycznego zastosowania takiego środka, niemniej i w ciągu 3 miesięcy, zgodnie z przepisami, żądanie Pragi zostanie rozpatrzone. Komisja Europejska wydała także oświadczenie z wyrazami ubolewania, iż Kanada zdobyła się na takie kroki wobec państwa będącego członkiem Unii. Obowiązek posiadania przez obywateli Czech wiz kanadyjskich Ottawa wprowadziła w 1997 roku, ale zniosła go w 10 lat później, zastrzegając jednak, że będzie pilnie obserwowała rozwój wydarzeń. Jeśli liczba osób ubiegających się o azyl w Kanadzie nie wzrośnie w drastyczny sposób, to wizy nie będą Czechów obowiązywały. W ciągu 2 lat ponad 1700 obywateli Republiki Czeskiej zwróciło się do władz kanadyjskich z prośbą o przyznanie im azylu politycznego. To druga pod względem liczebności grupa narodowościowa po Meksykanach, których jednak znacznie więcej wystąpiło z podobną sprawą, bo 9,5 miesiąca. Meksykanie także muszą posiadać wizy, jeśli chcą podróżować po Kanadzie. Romowie swoje podania uzasadniają prześladowaniami. Twierdzą, że są ofiarami dyskryminacji i przemocy na tle rasowym. Mimo, że kanadyjski minister do spraw imigracji twierdzi, że jest to mało prawdopodobne, to jednak władze ponad połowę podań czeskich Romów załatwiły dla nich pozytywnie. Także Praga zaprzecza, jakoby istniały, jak to ujęto, instytucjonalne formy prześladowań Romów. Z drugiej jednak strony, o czym przypomina Le Monde, władze czeskie zostały potępione przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za dyskryminację cygańskich dzieci i za sterylizację cyganek bez ich zgody. Akty podpaleń domów należących do Romów, jakie miały ostatnio miejsce w Czechach, nie zostały potępione, a ich sprawców nie spotkała za to żadna kara. Obrońcy praw Romów twierdzą, że mnożą się akty agresji fizycznej i werbalnej wobec cyganów, którzy w obliczu braku pomocy ze strony administracji państwowej wielu takich sytuacji nie zgłaszają na policję, a zatem nie mogą one być uwzględnione w oficjalnych danych. Według francuskiej gazety taka sytuacja może nasilić nastroje ksenofobii, jakie zadomowiły się w społeczeństwie czeskim. Liczne blogi i witryny internetowe zostały zamknięte ze względu na propagowanie treści rasistowskich wobec cyganów i apeli do odwetu na Romach.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Ochrona środowiska, temat ważny i modny na naszej planecie, zajmuje też poczesne miejsce we francuskim życiu. Zarówno politycy, jak i zwykli obywatele interesują się tymi zagadnieniami, o czym świadczy chociażby druga pozycja partii ekologicznej w ostatnich wyborach europejskich, nawet przed socjalistami. Do tego sukcesu przyczynił się niewątpliwie Daniel Cohn-Bendit, przywódca tego ruchu łączącego tematykę ekologiczną i europejską.
Nous allons créer un réseau Europe Écologie, un réseau en mouvement. Dans ce réseau, on pourra voir la double appartenance.
W ubiegłym roku jesienią zorganizowano w Paryżu z inicjatywy rządu tak zwane Grenelle środowiska naturalnego, co można by określić jako burzę mózgów połączoną z negocjacjami związkowymi. W obradach i dyskusjach brali udział przedstawiciele władz, niezależni eksperci i osoby reprezentujące różne organizacje i stowarzyszenia, przede wszystkim ekologiczne, ale nie tylko. Uzgodniono wiele spraw i zgodnym chórem przyznano, że należy zadbać o środowisko naturalne. Gilles Coletta, jeden z ekspertów od spraw środowiska, pytany, czy podjęte decyzje mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego, odpowiedział, że nie jest to wcale takie oczywiste i nie we wszystkich domenach. Wprowadzenie pewnych norm respektujących środowisko naturalne pociąga za sobą koszty.
L'effet que l'on peut mesurer ne sera pas forcément positif.
Dla zwykłego obywatela we Francji najbardziej chyba ekologia kojarzy się z transportem. Przy zakupie nowego samochodu wprowadzono pewnego rodzaju rabat ekologiczny, którego wysokość zależy od czystości pojazdu. Im mniej samochód wydala dwutlenku węgla do atmosfery, tym większą kupujący dostaje premię. Teraz toczy się natomiast walka o wpuszczenie na francuskie drogi ciężarówek w stylu amerykańskim o długości 25 metrów. Jedna z federacji ekologicznych zbiera podpisy pod petycją domagającą się zakazu takich tirów we Francji ze względu na zanieczyszczenie. Druga strona uważa, że wręcz przeciwnie, jest to korzystne dla środowiska. Sporo kontrowersji budzą też wiatraki. Coraz więcej energii uzyskuje się we Francji dzięki sile wiatru. Przekroczono właśnie próg 4000 MW, czyli osiągnięto 20% zakładanej na 2020 rok ilości energii produkowanej w ten sposób. Wprawdzie jest to na razie 1% całej produkcji energii we Francji, ale kraj ten wysunął się na 4. pozycję w Europie w tej dziedzinie. Wiele osób jednak wysuwa argumenty, że wiatraki niszczą środowisko naturalne, a uzyskiwana dzięki nim energia wcale nie jest taka rentowna. Coraz więcej też we Francji mówi się o energiach odnawialnych i ekologicznym budownictwie. Jest to potencjalnie całkiem spory rynek. Gillette Colletta uważa, że prace związane ze zmianami systemu ogrzewania we francuskich domach i mieszkaniach opiewać będą na sumę 600 miliardów euro.
Le marché de la rénovation thermique peut être estimé de l'ordre de 600 milliards d'euros.
Różne firmy i przedsiębiorstwa prześcigają się w ofertach bezpłatnej ekspertyzy. Co najmniej raz w tygodniu każda gospodyni lub gospodarz odbiera telefoniczną propozycję. Instalując w domu oszczędne energetycznie urządzenia, każdy obywatel ma prawo do odpisania od podatków 80% kosztów materiału w ramach pewnego pułapu. Taka ulga podatkowa ma zachęcić do stosowania energii odnawialnych. Problem jednak w tym, że ciągle jeszcze te urządzenia są bardzo drogie, a zwłaszcza w czasach kryzysu niewiele osób decyduje się na inwestycje na dłuższą metę. Ekologia i życie codzienne nie zawsze idą w parze.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Muzeum Narodowe Sztuki Współczesnej, które zajmuje 4. i 5. kondygnację Centrum Pompidou, wykorzystuje w pełni architekturę tego budynku, umożliwiającą niemal dowolne kształtowanie przestrzeni i ułatwiającą zmiany ekspozycji. To też co rok lub dwa całkowicie odnawia prezentację swych kolekcji. Tym razem do maja 2010 roku ekspozycja jest pod znakiem kobiet artystek. Przedstawia się tę inicjatywę jako światowy precedens, ale rezultat nie jest żadną rewelacją. Komisarze, z których 5-4 są kobietami, liczyli zapewne na efekt sensacji, ale spuścili z tonu. Główna komisarz Camille Morino przyznaje, że kryterium płci zostało postawione w gruncie rzeczy po to, by samo się rozwiało. Są bowiem na wystawie dzieła bardzo wybitne, takich autorek jak Nikita Saint-Phalle, Magdalena Abakanowicz, Dorothea Tanning, Diane Arbus, Louise Bourgeois, których interpretacja z płciowego czy feministycznego punktu widzenia nie ma najmniejszego sensu. Są dzieła charakterystyczne, które w taki czy inny sposób trwale zaistniały w społecznym obiegu, jak obrazy Fridy Kahlo czy Tamary Łempicki. Jest też ogromna ilość dzieł stworzonych przez kobiety w ostatnim ćwierćwieczu, które w masie nie wyróżniają się od produkcji samców. Znalazło się miejsce dla paru prowokacji, ale prowokacje też nie są przecież cechą specyficzną sztuki tworzonej przez kobiety. Czy w takim razie chodziło o pokazanie, że nie ma żadnej różnicy? I tak, i nie. Tak, dlatego, że napisano całe biblioteki na temat kobiety i sztuka, najczęściej w tonie polemicznym. Tak, dlatego, że ilościowa asymetria sztuki mężczyzn i kobiet jest niewątpliwym faktem do połowy XX wieku. Faktem, którego czysto statystyczną konsekwencją była asymetria jakościowa. Nie dlatego, że po pierwsze brak różnicy był przecież założeniem wyjściowym dla organizatorów wystawy. A po drugie, paradoksalnie, wiele kobiet tworzy właśnie pod hasłami feminizmu lub płciowej specyfiki. Cała ta debata nie ma większego sensu, natomiast wystawa ujawnia prosty fakt, że można dziś zrobić pokaz sztuki współczesnej, dobierając ze zbiorów stałych same tylko dzieła kobiet. Jest to możliwe w odniesieniu do ostatniego półwiecza i nie bez znaczenia jest informacja w materiałach prasowych wystawy, że 40% z wystawionych 400 dzieł 200 artystek to nabytki ostatnich 5 lat. Nie jest to natomiast możliwe dla całego okresu sztuki reprezentowanego przez to muzeum. Dlatego podzielono wystawę na dwie części. Na 5. kondygnacji, dotyczącej pierwszej połowy XX wieku, nie sposób było wykluczyć panów. To też zarezerwowano 8 sal dla pionierek, które towarzyszyły awangardzie, takich jak Suzanne Valadon, Sonia Delaunay, Natalia Gonczarowa, Frida Kahlo, Dora Maar. Natomiast z całej ekspozycji na 4. kondygnacji, odpowiadającej sztuce od roku 1960 po dzień dzisiejszy, panów wyrugowano całkowicie. Wystawę podzielono na grupy tematyczne, ilustrowane dziełami oryginalnymi lub dokumentacją fotograficzną i filmową. Ale zwiedzający natrafią najpierw na mocne akcenty. Instalacja Annie Stornauer, gdzie nazwiska najbardziej znanych twórców są sfeminizowane, Annie Warhol, Marcelina Duchamp, oraz eksponaty austriaczek Elke Christoffek i Wali Export, gdzie króluje wagina i wzgórek łonowy. Dalej dobór tematów nie jest już prowokacyjny, ani też oryginalny. Odniesienia do ciała, do przestrzeni prywatnej, sale ekscentryczek, tu chodzi o eksplorację nowych kategorii wizualnych i estetycznych, relacje obrazu i słowa, wreszcie sztuka niematerialna, gdzie w osobnej przestrzeni zwraca miłą uwagę instalacja Moniki Sosnowskiej Rubble. Eksperyment zapewne nie będzie miał potomstwa. Tym lepszy powód, by przez najbliższy rok Paryskiego Muzeum Sztuki Współczesnej nie omijać.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Ma 700 metrów długości i 70 metrów szerokości. Nad jego brzegami chętnie siadają babcie z wnukami i wędkarze łowiący takie ryby. Ale frajda jest. Kanał La Villette, niegdyś droga, którą przewożono do Paryża po uboju tysiące zwierząt, dzisiaj jest jednym z przyjemniejszych miejsc do spędzania wolnego południa. Co więcej, warto o tym kanale powiedzieć parę słów, bo właśnie obchodzi 200 lat. To było miejsce, gdzie buszowali Apache, ta banda rzeźmieszków, którzy swoje imię wzięli od nazwy indiańskiego plemienia i stali się postrachem paryskiej policji. To tutaj o rzut kamieniem mieszkała legendarna Nana. Nóż i pistolet były tak częstym narzędziem rozwiązywania konfliktów, że to po drugiej stronie torów zlokalizowano miejskie prosektorium. Stopniowo dzielnica zaczynała zmieniać charakter. Apache zaczęli wypierać przybysze z Europy Środkowej i Wschodniej, a potem z Magrebu i z Czarnej Afryki. Kanał La Villette nie był najlepszą wizytówką. Jeszcze 20 lat temu było to miejsce dosyć obskurne, ale nie pozbawione uroku. O rzut kamieniem arabskie sklepy z gatunku mydło i powidło, z tym jedynym w swoim rodzaju czarem, atmosferą i zapachem. Na szczęście to wszystko razem mieszało się z uśmiechem sprzedawców, co nie jest codziennością w innych częściach Paryża i dlatego było czymś wyjątkowym. Potem zaczęto wyburzać stare kamienice, ale nie tak zabytkowe, by je wciągnąć na listę zabytków. Przeciwnie, to ich zniknięcie z pejzażu tej dzielnicy sprawiło, że można tu było odetchnąć pełną piersią. Niestety pożar umyślny czy przypadkowy spowodował, że znikły budynki, w których w XIX wieku mieściły się magazyny. Cudo samo w sobie. W tych budynkach rozgościli się squattersi, czyli mieszkańcy na dziko. Ale przede wszystkim artyści. Było pięknie. Podobne lokum mieli ludzie sztuki w XIX stuleciu na Montparnasse, ale tamten budynek też przeznaczono na straty, no i teraz na jego miejscu stoi piękna, bezkształtna, bez wdzięku, czyli nijaka wieża Montparnasse. Nad kanałem La Villette wszystko poszło z dymem i teraz po obydwu stronach kanału stoją bloki wyrodki, wieżowce mieszkań kwaterunkowych o urodzie wielce wątpliwej. Kanał La Villette był zbiornikiem wody pitnej dla Paryża, jednocześnie stanowił ważny węzeł komunikacji rzecznej, łącząc się z kanałem Świętego Marcina, unieśmiertelnionym przez filmy i literaturę. I z równie ważną wodną arterią, jaką był kanał Saint-Denis. W zimie, bo w owym czasie, a mówimy o połowie XIX wieku, zimy bywały bardzo srogie, woda zamieniała się w solidny lód. Paryżanie, niczym Holendrzy, holendrowali, jak się wtedy mówiło, czyli jeździli na łyżwach na skutym lodem kanale. Latem mieszkańcy stolicy chętnie tutaj przyjeżdżali na przechadzki, ale czar i urok tego miejsca prysnął w 1850 roku, gdy Paryż nagle zaczął przeżywać swoją rewolucję przemysłową. Pod koniec XIX stulecia pojawiły się nieśmiałe próby wydarcia kanału z łapczywych rąk przemysłowców i bardzo powoli przywrócono żeglugę turystyczną. Pod koniec XX wieku i na początku naszego kanał przeżywa prawdziwą rewolucję, z kolei kulturalną. Na jego nabrzeżach organizowane są wszelkie maści przedstawienia, koncerty, rozgrywki w bóle, to sport narodowy przeciętnego zjadacza bagietki w bereciku z antenką, a także wystawy. W lipcu, jak nakazuje świąteczna tradycja obchodów Dnia Bastylii, nad kanałem można podziwiać pokazy sztucznych ogni. Ale na tym nie koniec atrakcji. Po obydwu stronach nabrzeża, włączając w to także bardzo ciekawe stare mosty, po których jak nam się nie śpieszy, warto się przejechać, rozlokowano wiele nietuzinkowych restauracji oraz sale kinowe, które nie uciekają od filmu ambitnego pod względem repertuaru. Od 2007 roku nabrzeża La Villette stały się przedłużeniem drugiego sercu mera stolicy przedsięwzięcia pod nazwą Paryż Plaża. Kierowcy, których los, pieniądze albo zawód skazały na jeżdżenie po Paryżu w sierpniu, klną jak szewcy. Byłby to jedyny miesiąc stolicy, kiedy można byłoby mknąć do domu po pracy bez korku. Mer chce inaczej. Mer zafundował paryżaną plażę. A jakże? Palmy, kąpieliska, piaseczek. A wszystko tam na bulwarach nad Cykwaną i w smrodzie samochodów jadących nad głowami opalających się na leżakach pań, panów i grzebiących w piasku dzieci. Tymczasem plaża w La Villette to świetny pomysł. Tu nie ma szybkiej arterii komunikacyjnej, którą by nagle odebrano kierowcom. To nie jest miejsce skąpane w dymie i w spalinach. Od 3 lat La Villette jest przedłużeniem paryskiej plaży, a powinno być jej oczkiem. No ale tam nad kanałem z leżaka nie ma się widoku na kamienice Wysp Miejskiej i Ludwika, ani na słynne mosty. Tymczasem La Villette jako paryska plaża 3 staje się autentyczną, a nie wirtualną jak Sekwana, bazą sportów wodnych. 5000 m2, na których przycumowano barki, rowery wodne, żaglóweczki, klasy Mack, kajaki, kanadyjki i łódki wioślarzy. 200 lat kanału La Villette zobowiązuje, to też do tych atrakcji dodano także listę okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowych. Tak między nami mówiąc, rozdzielanie sportu i kultury jest zabiegiem sztucznym i śmiesznym, bo sport to też kultura, ale niech będzie. A zatem w programie przewidziano wystawę pod nazwą 200 lat kanału La Villette. Od maja można skorzystać z propozycji przejechania się stateczkiem pasażerskim, który proponuje odkrywanie starego i nowego La Villette. Dalej można popłynąć na kanał Saint-Martin i Urque. Ci, którzy wolą mieć pod stopami stały grunt, a nie wodę, mogą uczestniczyć w pieszych wędrówkach organizowanych szlakami tematycznymi wzdłuż kanałów. To także świetna trasa rowerowa. Wreszcie ci, którym nie uśmiechają się ani wodne peregrynacje, ani spacery, mogą brać udział tym razem na siedząco w widowisku Światło i Dźwięk, organizowanym w podziemiach kanału Świętego Marcina. W programie obchodów 200. rocznicy kanału La Villette znalazły się także pokazy spływu łódek i okrętów napędzanych parą oraz miniaturek wszelkiej maści jednostek pływających. A w czerwcu odbyła się defilada barek holenderskich przybyłych z całej Europy. O, Holender, ale ich było!
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Francja ma 365 gatunków serów i co najmniej tyle samo letnich festiwali kulturalnych, operowych, pianistycznych, teatralnych, filmowych, baletowych, fotograficznych. Są nawet festiwale ogrodów, sztuki ulicznej, architektury i pantomimy. Nie ma regionu, departamentu, miasteczka, które nie organizowałoby z nadejściem pięknych dni lata jakiejś kulturalnej imprezy na mniejszą lub większą skalę. Amerykanie mają Tanglewood, Anglicy Glyndebourne, Szkoci Edinburgh, Niemcy Bayreuth, Austriacy Salzburg. Wyliczanie francuskich miejscowości, w których dzieje się coś ciekawego, jest rzeczą zgoła niemożliwą. Jest ich po prostu zbyt wiele. Skąd bierze się to ogromne zamiłowanie Francuzów do festiwali? Francja od bardzo dawna leży na trasie podróży i pielgrzymek turystów i wędrowców z całego świata. Duńczycy, Portugalczycy, Anglicy, Niemcy, Szwedzi, Amerykanie i Polacy przyjeżdżają tu nie tylko, by zwiedzać malownicze zakątki wypełnione historycznymi pamiątkami, lecz także, by zanurzyć się w pełnej smaków, zapachów i idei, atmosferze swobody artystycznej i sztuce życia na co dzień.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens.
Centrum francuskiej festiwalowej gorączki jest oczywiście Prowansja, ukochany region Petrarki. To tu, w pałacu w Awinionie, schronienie znaleźli w XIV wieku papieże. To tu, 7 wieków później, odbywa się najważniejszy festiwal teatralny na świecie. Prowansalskie miasta Aix, Orange, La Roque-d'Arthenon przyjmują co roku tysiące amatorów muzyki orkiestrowej, opery i pianistyki. Ramatuelle gości Festiwal Humoru. Montpellier zaprasza amatorów baletu klasycznego. Arles i Perpignan miłośników fotografii. Z Prowansją skutecznie rywalizują inne regiony Francji. W La Rochelle, w departamencie Charente, na południowo-zachodnim krańcu kraju, odbywa się festiwal piosenki francuskiej Le Francophonie. W Belfort, na wschodzie, festiwal muzyki rockowej Les Eurocaines. W Arras, na północy, Main Square Festival. W Carré, w Brytanii, festiwal o nazwie Les Vieilles Charrues. W Saint-Malo, La Route du Rock. Melomani, lubiący piesze wycieczki wśród wygasłych wulkanów Auvergne, powinni pojechać do La Chaise-Dieu, na legendarny już festiwal muzyki symfonicznej. Do swych trzech zamków zaprasza festiwal Anjou. Liońskie Nuit de Fourvière, oferują co roku spektakle teatralne, operowe, baletowe, muzyczne i seanse filmowe. Różnorodność francuskich festiwali jest ogromna. Każdy z nich ma swego własnego ducha i każdy ma swych wiernych widzów. W Aix-en-Provence publiczność jest elegancka i dystyngowana. W Awinionie obowiązuje swoboda. Mile też jest widziana pewna ekstrawagancja. Na koncerty w La Chaise-Dieu należy zabrać koc. W Orange lepiej wyposażyć się w poduszkę, a w Lorient w Brytanii w kalosze i parasol. W Nicei nie można się obyć bez wachlarza. Nie trzeba też sobie wyobrażać, że festiwale są rozrywką dla snobów. Każdy może w nich znaleźć coś dla siebie, w zależności od swych zainteresowań i środków. Ich celem stało się upowszechnianie kultury w wyjątkowo sprzyjającym temu okresie letnim. Przynoszą także korzyści ekonomiczne, oczywiście miastom i instytucjom, które podejmują się ich organizacji, ale także artystom i technikom. Lato jest jedynym momentem w roku, kiedy nie brak im pracy. Przez 3 miesiące przemierzają oni Francję od jednego koncertu do drugiego, od jednego spektaklu do następnego. Dzięki udziałowi w festiwalach są w stanie uzbierać na swym koncie 507 godzin pracy, które wymagane są przy staraniu się o zasiłki dla bezrobotnych. Bo nie należy się łudzić. Poza nielicznymi wyjątkami większość francuskich artystów nie jest w stanie utrzymać się ze swojej pracy. Gdyby nie pomoc państwa, musieliby oni po prostu zrezygnować z zawodu. Z festiwali zadowoleni są także wydawcy płyt. Sezon letni kompensuje im bowiem spadek dochodów wynikający z rozpowszechniania się zjawiska nagrywania muzyki z internetu. Organizatorzy tegorocznych festiwali są optymistami. Jak na razie kultura nie ucierpiała z powodu światowego kryzysu finansowego. Kina, muzea, teatry są pełne. Liczba sprzedanych płyt i książek jest w pierwszym półroczu bieżącego roku wyższa niż w roku ubiegłym. Francuzi poza tym, jak się zdaje, postanowili tego lata ograniczyć wyjazdy zagraniczne. Wakacje spędzają w kraju i zapewne chętnie korzystać będą z atrakcji oferowanych im przez festiwale. W kulturalnym pejzażu Francji zajmują festiwale filmowe. Organizowanych jest ich co roku około 200. Oprócz festiwalu w Cannes, który ze względu na swój zasięg światowy zajmuje odrębną pozycję, swój festiwal filmowy mają takie różne francuskie miasta jak Dinard, Clermont-Ferrand, Deauville, Amiens, Gardanne, Brest, Vesoul, Nantes, Biarritz, Montpellier i Créteil. Różnorodność prezentowanej na nich tematyki jest zaiste imponująca. Francja ma 3 festiwale kina azjatyckiego, 2 brytyjskiego, 1 amerykańskiego, 2 filmów reżyserowanych przez kobiety, 2 kina południowoamerykańskiego, kilkanaście filmu krótkometrażowego. Nie ma 2 identycznych festiwali. Każdy stawia sobie zadania zależące w dużej mierze od miejsca imprezy i od kontekstu, w którym jest ona organizowana. Łączy je jedno – pragnienie przyciągnięcia jak najliczniejszej publiczności. Największe powodzenie mają festiwale regionalne. Festiwal Mniejszości Narodowych w Douarnenez i Festiwal Filmu Azjatyckiego w Wesoul. Wielu mieszkańców tego niewielkiego bądź co bądź miasta bierze na czas festiwalu kilka dni urlopu i spędza je w kinie na oglądaniu filmów z Chin, Japonii, Tajwanu, Korei Południowej i Iranu. Szczególną sławę wśród festiwali zdobył Festiwal 3 Kontynentów, dzięki któremu Francja, a potem także reszta świata odkryły takich filmowców jak Shen Kai-ge, Hu Xiao-sien, Abbas Kiarostami, Edward Yang, Darejan Omirabayev, Abolfas Jalili czy Jia Zhan-ke. Dzisiaj o reżyserów tych zabiegają w festiwale w Cannes, Berlinie i Wenecji. Festiwal filmu, który musi mieć rangę wydarzenia wyjątkowego, powinien móc się wpisać także w lokalny pejzaż kinematograficzny. Każdy festiwal ma własną formułę. Projekcje odbywają się w multiplexach, kinach studyjnych, w pałacach kongresów, czy też w specjalnie postawionych w tym celu namiotach. Publiczność za każdym razem jest informowana, zapraszana i wielokrotnie zachęcana. Chodzi o to, by ci, którym festiwal filmowy kojarzy się wyłącznie z Cannes, oglądanym w telewizji, nie wyobrażali sobie, że jest to wydarzenie nie na ich miarę.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous
pourrons avoir... RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W słynnym paryskim klubie jazzowym Sunset przy ulicy Lombard, niedaleko Hall, wystąpiła krakowska grupa muzyczna Bester Quartet. To nikt inny, tylko Krakow Klezmer Band. Poszukiwania muzyczne zainspirowały tych wybitnych muzyków do zmiany nazwy, która bardziej odpowiada ewolucji ich stylu.
Thank you. Krakow Klezmer Band narodził się w roku 1997 z inicjatywy kompozytora i akordeonisty Jarosława Bestera. Od swych początków zespół postawił na autorskie kompozycje i improwizacje. O sile granej przez nich muzyki zadecydowało charakterystyczne żydowskie brzmienie osadzone w bogatym kulturowo dziedzictwie Europy Środkowej i Wschodniej, ale może przede wszystkim wirtuozerski geniusz grupy. W swe 10 urodziny zespół przekształcił się w nową formację i od stycznia 2007 roku występuje pod nazwą Bester Quartet. Po 2 latach przerwy zespół w składzie Jarosław Bester, akordeon, bajan, Jarosław Tyrała, skrzypce, Oleg Dyjak, perkusja, akordeon, klarnet i Wojciech Front, kontrabas, powrócił do Francji. Po występach w Lille i Metz przyjmują go Paryż i Beauvais.
Wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.